Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Niech Pan obdarzy Was spokojem. Tutaj proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na poniedziałkowy biblijny wieczór, na rozważanie tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj w niedzielę w kościele, aby móc spokojnie, trochę głębiej przybliżyć poszczególne treści. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy historię wodza syryjskiego Naamana, który był trędowaty i zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Po tym doświadczeniu, chociaż wcześniej Naaman się oburzał, że przecież rzeki, które on zna, są piękniejsze, większe, potężniejsze niż Jordan, wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar od Twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. Trąd, na który zapada Naaman, oznaczał w czasach starożytnych wyrok śmierci. Wyrok tym dotkliwszy, że skazuje człowieka na życie w odosobnieniu. Tam, gdzie po ludzku sytuacja wydaje się bez wyjścia, do akcji wkracza jednak Boża opatrzność. To ona sprawia, że w domu Naamana służy branka z Izraela. Kobieta Izraelitka zapala jemu, Syryjczykowi, światełko nadziei. Powinien udać się do widzącego, do proroka Elizeusza, który ma moc uzdrawić go z trądu. Naaman postanowił posłuchać Izraelitki i udał się w drogę do Elizeusza. Omal nie odjeżdża z niczym, urażony tym, jak potraktował go prorok, który kazał mu się wykąpać w Jordanie. Zagniewany Naaman zanurza się jednak w wodach Jordanu i wtedy stało się coś niezwykłego. Jest czysty od trądu. Długie przygotowanie i niespodziewany cud opisany w kilku słowach u początku pierwszego czytania. A ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Elizeusz odmawia przyjęcia od Naamana jakiegokolwiek daru czy zapłaty, bo tym, który przywrócił go do życia, jest sam Bóg. Bóg udziela błogosławieństw, nie przyjmuje ich od człowieka. Nie sam cud uzdrowienia jest obiektem zainteresowania autora biblijnego. O wiele ciekawszym jest pytanie, które musiał sobie on stawiać: dlaczego uzdrowiony został poganin Naaman, Syryjczyk, a nie ktoś spośród wierzących, ktoś z Izraela? Odpowiedź wydaje się przychodzić w słowach, które Naaman wypowiada po uzdrowieniu. Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. To odważne i bardzo radykalne słowa. Poganin, który w swoim kraju piastuje wysokie funkcje, w związku z tym także składa ofiary swoim bogom, nagle wyrzeka się ich wszystkich i wyznaje wiarę w Boga Izraela. Nie stawia go ani na równi, ani nawet ponad swoimi bogami. Odtąd staje się ono dla niego Bogiem jedynym. Żadnemu innemu Bogu nie będzie już służył. Naaman prosi o ziemię z Izraela, którą weźmie ze sobą i na której składać będzie ofiary jedynemu Bogu. Powrót Naamana do Elizeusza, Autor opisuje tym samym słowem, które opisuje się w Starym Testamencie nawrócenie, to po hebrajsku szub. A więc to po to Bóg uczynił cud, aby nawrócić, uzdrowić Naamana, poganina, z jego pogaństwa. Teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. Dosłownie błogosławieństwo Twego sługi, ale to Bóg jest tym, który daje swoje błogosławieństwo. Bóg jest tym, który troszczy się o życie człowieka i o jego zbawienie. Troszczy się również już w Starym Testamencie o zbawienie dla poganina, dla Syryjczyka. Ten plan Boga będzie się rozwijał i wreszcie zrealizuje się w Chrystusie i dalej w Kościele, który ma misję głoszenia dobrej nowiny aż po krańce ziemi. Tak jak dzieje się przez te setki lat, również dzisiaj. Niedługo będziemy przeżywać też niedzielę misyjną, zaraz po tej niedzieli papieskiej, o której mówiliśmy wczoraj w liście biskupów polskich. Za chwilę powrócimy do następnego czytania po chwili przerwy.
Oh,
wracamy do rozważań biblijnych dotyczących czytań niedzielnych. Drugą lekturą był list świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Słuchamy już jakiś czas fragmentów drugiego z tych dwóch listów, które święty Paweł skierował do swojego ucznia, biskupa Efezu, Tymoteusza. Woła do niego: najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Święty Paweł używa formy w języku greckim, która podkreśla trwające skutki wydarzenia w przeszłości. Można by więc przetłumaczyć w sposób następujący, jak sugeruje ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w swoim komentarzu do tych czytań: żyj słowem, jutro niedziela, idź naśladuj Boga. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie. On według Ewangelii jest powstałym z martwych lub powstał z martwych i jest żyjącym. Skutki zmartwychwstania Chrystusa trwają i promieniują na teraźniejszość Pawła. Dlatego woła: pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niego, dla niej znoszę niedolę, aż do więzów, jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. List do Tymoteusza wydaje się zbierać w jednym miejscu doświadczenie Pawła żegnającego się ze swoim życiem. Najpierw stwierdza, że jego kajdany nie przyczyniły się do skrępowania Słowa Bożego. W liście do Filipian pisał, że jego więzienie nie zatrzymało Ewangelii. Przeciwnie, sprawiło, że więcej jeszcze ludzi ze względu na jego kajdany poznaje Chrystusa i odważa się Go głosić. Potem pisze o korzyści, jakie jego zmagania przysparzają wybranym. Podobnie w drugim liście do Koryntian stwierdził, że jego cierpienia służą pocieszeniu innych i ich dobru. W życiu Pawła wszystko służyło Ewangelii i dobru innych. Dobrze jest żegnać się z tym światem, przebiegłszy w ten sposób swoją drogę. I jeszcze jedna prawda, która przebija z tego Pawłowego testamentu. Prawda zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Jezusa wyznacza horyzont nadziei dla Pawła przebywającego w więzieniu i szykującego się na śmierć. Wyrok, który wykonują na nim rzymskie władze, nie jest absurdem ani zaprzeczeniem Bożej opatrzności. Układa się w całość życia, w którym apostoł współumierał z Chrystusem, aby razem z Nim powstać z martwych. Dojrzały Paweł, mający nieco ponad 60 lat, w ostatnich chwilach swojego życia trzyma się prawdy, która była sercem jego Ewangelii. Bez zmartwychwstania bylibyśmy najbardziej godni litości ze wszystkich ludzi. Nauka chrześcijan jest godna wiary, ponieważ Chrystus zmartwychwstał. My, którzy umieramy w Nim, razem z Nim będziemy żyć i królować. To zaproszenie już do pewnej refleksji jesiennej, która prowadzi nas za chwilę do uroczystości Wszystkich Świętych, do święta wspomnienia naszych zmarłych, że nasze życie jest ograniczone, jest czasowe tutaj na ziemi, ale jest zakotwiczone w wieczności, bo Chrystus, który umarł, stał się człowiekiem, zmartwychwstał. I to jest nadzieja, którą głosimy światu. I to jest ta dobra nowina, że nasze życie jest bogatsze, większe i świętsze. Dlatego jest tak bardzo poważne, bo jest na życie wieczne. Niech przykład świętego Pawła, który dobrze przeżył swoje życie, chociaż przecież u początku miał swoje bardzo poważne błędy i poważne grzechy wobec Boga i Kościoła, to jednak ta jego determinacja potem, by głosić Ewangelię, by mówić o zmartwychwstaniu, daje nadzieję jemu samemu, ale przede wszystkim nam, którzy po 2000 lat słuchamy tego słowa i pełni nadziei przyjmujemy jako prawdziwe. Prawdziwą Ewangelię, którą przyjął apostoł narodów i którą nam przekazał i którą my też chcemy przekazywać, tak jak wielki święty Jan Paweł II, który też po wszystkich kontynentach i dziesiątkach, setkach krajów, tysiącach przemówień mówił o tej prawdzie, o Chrystusie. Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi dzisiaj. Niech ta nadzieja nam pomaga wkraczać w ten nowy tydzień. Wracamy do niedzielnych czytań, już ostatnie czytanie, Ewangelia według świętego Łukasza o wdzięczności. Przypowieść o trędowatych, którzy przychodzą do Jezusa z pewnej wsi, zatrzymują się i wołają: Jezusie, Mistrzu, lituj się nad nami. Na ten widok Jezus mówi po prostu: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden, widząc, że jest uzdrowiony, wraca, chwaląc Boga donośnym głosem, pada do nóg Jezusa i dziękuje. O dziwo, to Samarytanin. W tej kategorii ludzkiej znienawidzony przez Żydów. Jezus zaś Mówi, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Ten cud do złudzenia, przypominający ten opis właśnie z Księgi Królewskiej, który słuchaliśmy o Naamanie, też mamy bohatera cudzoziemca. Samarytanin należy do 10 nieszczęśników, którzy przyszli do Jezusa błagać o miłosierdzie. Stoją z daleka, bo prawo zakazywało zbliżać się trędowatym. Jezus z łatwością mógł się oddalić i nie mogliby go zatrzymać. Ale wzruszony ludzką nędzą mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom. I tylko tyle. Żadnej spektakularności uzdrowienia, żadnych jakichś gestów, ruchów. Trędowaci jak Naaman mogli się zdziwić i pytać wewnętrznie, czy ich nie zbywa. Istnieje różnica między zbywaniem człowieka, a wystawianiem na próbę jego zaufania i cierpliwości. Te słowa na pewno były próbą, czego wymagał Jezus. Mieli iść do kapłanów, bo prawo wymagało po doświadczeniu oczyszczenia, uzdrowienia, spotkania się z nimi, by rozeznali, że rzeczywiście są uzdrowieni i mogli wtedy wrócić do wspólnoty. Kapłani mogli mieszkać w różnych częściach Izraela, na przykład w Jerychu czy w pobliżu Jerozolimy, a oni sami znajdowali się na pograniczu Samarii i Galilei. To sugeruje duży wysiłek, pewną drogę do przejścia. To polecenie Jezusa wcale nie dawało im pewności, że zostali uzdrowieni. Na czym polega więc cud? Pierwszy na tym, że mu uwierzyli i ruszyli w drogę do kapłanów. Wszystko dokonuje się nagle, prawie niezauważalnie, w drodze. Zobaczmy, że to samo uzdrowienie fizyczne nie tak bardzo interesuje Łukasza, który jest też lekarzem. Ale ważne jest to, co dokonuje się potem. Z 10 uzdrowionych wraca tylko jeden, poganin, Samarytanin. Został uzdrowiony z trądu, lecz to zaledwie wstęp do uzdrowienia znacznie ważniejszego. Ewangelista, który opisuje go powracającego i chwalącego Boga, zwraca uwagę, że upada przed Jezusem na twarz i dziękuje. Ciekawe, że to słowo dziękować tutaj użyte to eucharisteo, od tego jest właśnie eucharystia, dziękczynienie. W Starym Testamencie to wyrażenie opisują cześć oddawaną jedynemu Bogu w świątyni w Jerozolimie. Wnioski więc nasuwają się same. Bogiem, którego chwali i którym oddaje cześć ten cudzoziemiec, to sam Jezus. Od zaufania do nauczyciela, jak go nazywali na początku, przechodzi do wiary w Jezusa, równego Bogu. Jezus także nie ukrywa, że w nim oddaje się cześć Bogu, mówiąc, czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Jezus dodaje bardzo ważne słowa. Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To on okazuje się być kluczem do całego opowiadania. To ona, to wiara. Przez wiarę Samarytanin odkrywa w Jezusie kogoś więcej niż tylko nauczyciela czy uzdrowiciela. Oddaje mu cześć jako Bogu, od którego zależy jego życie. To zaś znacznie więcej niż tylko uzdrowienie fizyczne. To także jedyny w pełni uzdrowiony w tym opowiadaniu. Chwila przerwy i zapraszam jeszcze na krótkie podsumowanie już całości.
Zaufamy mu, kiedy zaufamy mu.
podsumowując wczorajsze czytania z Księgi Królewskiej, listu do Tymoteusza i Ewangelii Łukaszowej, streszczając, dla wielu najważniejszym momentem historii Naamana jest spektakularne uzdrowienie. Autor drugiej Księgi Kronik opisuje to wydarzenie jednym zdaniem, tak jakby nie zajmowała go oczywistość, że Bóg czyni cuda. Skupia się na czymś o wiele ważniejszym, lecz mniej oczywistym, że życie człowieka, poganina, może się zmienić o 180 stopni. To dlatego Bóg do przeprowadzenia swych dzieł tak często wybiera pogan, a nie wierzących Izraelitów. Choć dla wielu może to być dziwne, niezgodne z logiką wiary. Dlaczego Bóg nie pomaga przede wszystkim swoim? Dla wielu najważniejsze byłoby uzdrowienie 10 trędowatych w Ewangelii, jednak nie dla Łukasza. Ewangelista kontynuuje opowiadanie, pokazując, że tylko jeden wrócił do Jezusa z podziękowaniem. Znów cudzoziemiec. Prawdziwe cuda nie dzieją się tam, gdzie widzimy spektakularne wydarzenia. Dla wielu nawet uzdrowionych to wszystko, czego chcą, schodzą z Bożej ścieżki uzdrowienia. Tylko jeden z 10 powrócił. Tak również powraca Szaweł, Paweł, który z faryzeusza staje się jednym z najgorliwszych apostołów, nazwany apostołem narodów, który otwiera Ewangelię dla pogan. Dzięki niemu przecież Ewangelia dotarła do Europy. Potem oczywiście zarówno przez niego, jak i przez Piotra dociera do Rzymu i potem dalej też do nas. Możemy mieć wdzięczność za tych różnych misjonarzy, którzy przez setki lat przepowiadali tą dobrą nowinę, która dotarła aż do nas. Miejmy wdzięczność dzisiaj za tych, którzy głosili nam Ewangelię, naszych katechetów, proboszczów, siostry zakonne, kapłanów, spowiedników, naszych rodziców, dziadków, przyjaciół czy sąsiadów, wreszcie dalej naszych wielkich świętych poprzedników, jak Jan Paweł II, czy kardynał Wyszyński, czy ksiądz Popiełuszko, czy wcześniej idąc, teraz też wspominamy różnych świętych krakowskich, wspominaliśmy i brata Alberta, i Angelę Truszkowską, założycielkę Felicjanek i wcześniej Jana Kapistrana, świętych krakowskich, wreszcie biskupa męczennika Stanisława ze Szczepanowa, u początku naszych dziejów świętego Wojciecha, pierwszych męczenników polskich, chrześcijańskich. To 1000 lat naszej historii, a wcześniej 1000 lat historii tych, którzy docierali do najdalszych zakątków Europy i świata, również do nas. I wreszcie dzisiaj zaproszenie dla nas, byśmy byli misjonarzami, przekazywali wiarę naszym dzieciom, świadczyli o tej wierze w naszym społeczeństwie wobec dzisiejszego świata, a jednocześnie wspierali tych, których Pan Bóg w sposób szczególny powołuje, by dalej tą dobrą nowinę głosili po krańce świata. Wspierajmy naszych braci, którzy głoszą Ewangelię i na Ukrainie, i w Austrii, i na Litwie, i w Afryce, od Algierii aż po Sudan Południowy, i w Szwecji, i w różnych krajach. Są posłani jako przedłużenie też naszej wiary, bo od nas wyszli, z nas wyrośli. I Bóg powołał ich i potrzebują naszego wsparcia. Na różny sposób wspieramy misjonarzy. Pamiętajmy o nich i w modlitwach, i również w tych ofiarach, które będziemy mogli składać, aby ich konkretnie wesprzeć. A dzisiaj miejmy wdzięczność za łaskę wiary i Może spróbujmy jakoś konkretnie wyrazić tą wdzięczność w tej dzisiejszej wieczornej modlitwie za tych, którzy przekazali nam wiarę, których bardzo dobrze pamiętamy. Te konkretne osoby, którym tak wiele przecież każdy z nas zawdzięcza. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Zapraszam na poniedziałkowe spotkania z Biblią o godzinie 19:00. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.
Każdy płacz i szedł miłosierdzie.